I otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, rozdział 23 i przeczytamy kilka wierszy od 14 do 17. Przypomnijmy tylko, że te wiersze opisują tych wszystkich dzielnych żołnierzy, którzy towarzyszyli Dawidowi w trakcie jego rozlicznych doświadczeń, perypetii, wojen, które toczył. Ludzi, którzy wiernie przy nim stali, wiernie mu służyli, gotowi byli narazić się, narazić na szwank swoje zdrowie, narazić swoje życie, aby wypełnić wolę swojego króla i jeśli trzeba, chronić swojego króla przed wrogami, którzy na niego nastawali. W tym dzisiejszym fragmencie, który będziemy czytali, mamy coś wyjątkowego. To, o czym tutaj czytamy, przypomina opowieści o szlachetnych rycerzach i ich rycerskości. Wiemy, że wszystko, co jest zapisane w Bożym Słowie, zapisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy my mogli z pism czerpać pociechę, czerpać zachętę, uczyć się. I również wierzę, że z pomocą Bożą i z tego fragmentu dzisiaj będziemy się czegoś cennego uczyć. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, rzekł więc, kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy to ci trzej rycerze, to są ci, o których ostatnio tutaj czytaliśmy i przyglądaliśmy się ich dokonaniom, Eleazar, syn Dodiego, Szama, syn Agea, Joszeb, Baszebet, Tachmonita, najprzedniejszy z trzech. Czytamy, że wtedy ci trzej przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie, i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Jahwe, mówiąc, niech mnie Jahwe zachowa, abym to miał uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia? I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej rycerze. Mamy tutaj taką ciekawą, nietypową historię. Opisane tutaj te różne wydarzenia w tym 23 rozdziale najprawdopodobniej nie są chronologiczne. Mamy tutaj jakby już na zakończenie opisu życia Dawida pewną retrospekcję i powrót do wydarzeń, które wcześniej w jego życiu miały miejsce, i przyjrzenie się właśnie w świetle tych jego doświadczeń temu, co ci jego rycerze uczynili. Najprawdopodobniej, porównując inne miejsca Słowa Bożego, jest to sytuacja tuż po ukoronowaniu Dawida na króla w Hebronie. Wtedy czytaliśmy, że Filistyni wtargli do tej ziemi i zajęli ten obszar wokół Betlejemu, który był, jak wiecie, rodzinnym miastem Dawida. I Dawid patrzy ze swojej warowni, w której się znajdował. Tutaj użyte słowo po prostu oznacza miejsce, w którym on się skrył, w którym on się schronił. Niektórzy przypuszczają tutaj komentatorzy, że mowa jest o tej jaskini w Adulam, w której Dawid znajdował schronienie już wcześniej, kiedy był prześladowany przez Saula. Dawid pewnego gorącego dnia rzekł, kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej? To takie dziwne słowa w kontekście powagi sytuacji, w której się znajduje. Prawdopodobnie jako młody chłopak, jako dziecko, niejednokrotnie pił z tej studni. Teraz w tym upale dnia, oddzielony, być może stojący w odległości od Betlejemu, gdzie widzi zarys tej miejscowości, ale wokół są te wszystkie rozłożone filistyńskie załogi i nie ma szans, żeby tam się dostać. I być może Dawid, jak czasami my, wiecie, mamy takie chwile, kiedy wracamy do naszych rodzinnych miejsc, wracają te wszystkie wspomnienia, te sentymenty, szczególnie jak jesteśmy z nową osobą. Ja wiem, że jak z Agnieszką byłem w Kamiennej Górze, to tutaj chodziłem do szkoły, a tutaj było to, a tutaj tamto. To wszystko ożywało, kiedy się zbliżałem do tych miejsc, do tych ulic znajomych mi, po których jako młody chłopak wielokrotnie chodziłem i na co dzień o tym nie myślę, ale jak tam się zbliżyłem, to to wszystko ożyło, to wszystko powróciło. I być może i tutaj Dawid właśnie, nie mając możliwości udać się do Betlejem i znowu napić się z tej dobrej studni, która tam była przy bramie, zamarzył sobie i wypowiedział to na głos. Także jego żołnierze to słyszeli. I to nie była żadna prośba, to absolutnie nie był żaden rozkaz, żeby ktoś mu przyniósł tej wody. Nie było żądanie, nic takiego. To po prostu było jego pragnienie. Och, jakbym się napił z tej studni, która jest przy bramie. I zobaczmy, co się dzieje. Tych trzech rycerzy, słysząc to, nie mówiąc nic o tym Dawidowi, najprawdopodobniej zebrali się razem i mówią, przyniesiemy mu tej wody, ale go zaskoczymy, ale mu zrobimy prezent. I można pomyśleć, toż to jakieś karkołomne, jaki sens narażać życie, przecież to nie było tak, że oni nie mieli co pić, to nie było tak, że oni umierali z pragnienia i teraz gdyby nie przynieśli tej wody, to by zginęli, nie. Po prostu wiedzieli, że Dawid, ich dowódca, ich król ma takie pragnienie i na tyle go miłowali, na tyle był dla nich cenny, że jego życzenie było ich rozkazem. Wyobrażacie sobie, cóż to była za wspólnota, w jakim ci żołnierze poszanowaniu mieli Dawida? Jakże dla nich było cenne każde jego słowo, każde jego pragnienie. Byli gotowi przebić się przez tą załogę filistyńską, żeby przynieść mu wody, żeby zaspokoić jego pragnienie. Byli gotowi narazić swoje życie, aby zaspokoić tak trywialne, można powiedzieć, pragnienie. I to zrobili. Przebili się przez załogę filistyńską. Nie wiemy, czy to wiązało się z jakimś rozlewem krwi, z jakimiś potyczkami. Ten fragment nas o tym nie informuje. Mówi tylko o tym, że przebili się, przedarli się do tej studni, nabrali wody i wrócili z tą wodą do Dawida. Wyobrażacie sobie, jak się czuli? Jak byli podekscytowani, że im się udało, że zaspokoją pragnienie swojego pana, swojego króla. Jakże cieszyli się, kiedy wręczali mu tą wodę. I jakże zdziwili się, kiedy Dawid wylał ją na ziemię. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie myśli mogły kłębić się w ich głowach. Przecież naraziliśmy nasze życie. Przecież sam powiedział, że tak chciałby się napić z tej studni. Poszliśmy, walczyliśmy, czy jakkolwiek naraziliśmy swoje życie, żeby mu tą wodę przynieść, a on wylewa ją na ziemię. O co tu chodzi? Co on robi? Co to za jakiś kaprys? Ale kiedy słyszą to, co Dawid mówi, mam nadzieję, że dociera do nich to, co do nas dociera. Kiedy Dawid uświadomił sobie cenę, za jaką ta woda została zdobyta, nie czuł się godny, żeby pić tą wodę. Uznał, że cena, jaka została zapłacona przez tych jego trzech najlepszych żołnierzy, jest zbyt wielka. I nie jest godzien, aby pić taką wodę, ale taka ofiara, która została poniesiona, jest na tyle cenna i na tyle ważna, że on ofiarował ją samemu Bogu. Czegóż my możemy nauczyć się? Cóż my możemy dostrzec w tej historii? Myślę, że winniśmy na nią spojrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, pomyślmy o pragnieniu syna Dawidowego. O tym, który narodził się w Betlejem, w konkretnym celu. Przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników, aby wyratować więźniów, aby przynieść ślepym przejrzenie. Jakie jest jego pragnienie? Jaka jest jego tęsknota? Co jest w jego sercu? Czego on pragnie najbardziej? I czy nas to obchodzi? Czy my jesteśmy zainteresowani pragnieniem naszego Pana? Słowo Boże wyraźnie mówi nam, że jego pragnieniem jest zbawienie każdego człowieka. Zbawienie ludzi z każdego ludu, plemienia i języka. Jego pragnieniem jest wyzwolenie swojego ludu od jego grzechu. Na to się narodził, na to cierpiał, aby wyzwolić swój lud z jego grzechu. Jego pragnieniem jest czysta, sprawiedliwa, bogobojna oblubienica. Kościół pełen dobrych uczynków miłości. To jest jego tęsknotą. To jest jego codzienną modlitwą, gdyż on, jak czytamy, nieustannie oręduje za nami u Boga. Czy są jeszcze dzisiaj waleczni, rycerscy żołnierze, którzy pragnienie swojego Pana traktują jak rozkaz, którzy nie są tak zajęci swoim własnym życiem i własnymi pragnieniami i realizowaniem własnych celów i dążeń, ale którzy są czuli na pragnienie swojego Pana, którzy z oddaniem i z miłością są gotowi choćby z narażeniem życia spełnić pragnienia swojego Króla. Wielu ludzi dzisiaj rozumie chrześcijaństwo w kategoriach podpisania się pod chrześcijańskim credo. Wielu ludzi nie rozumie tego, co miało miejsce po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus spotkał się ze swoimi uczniami i rozmawiał ze skruszonym Piotrem. I o co Pan Jezus go pytał? Piotrze, czy podpisujesz się pod wyznaniem wiary? Piotrze, czy wierzysz w to i w to i w to i w to? Jeśli tak, to posyłam cię, abyś pasł moje owce. Czy taka była rozmowa? Nie. O co Jezus pytał Piotra? Piotrze, czy miłujesz mnie? Czy naprawdę mnie kochasz? I wiecie, jakie tam Pan Jezus użył słowo? Pan Jezus użył tam słowa agape, które dotyczy miłości Boga i miłości człowieka do Boga. Pierwsze, najważniejsze przykazanie jest: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. I to pytanie Jezus kieruje do Piotra i kieruje do ciebie i do mnie. Czy miłujesz mnie? I na tym się zasadza prawdziwe chrześcijaństwo, na miłości do Jezusa, na miłości tego, który nas pierwej umiłował i wydał samego siebie za nas. Jeśli Go miłujemy, będziemy przestrzegać Jego przykazań, ale więcej, będziemy Go szukać, będziemy szukać Jego dróg, będziemy szukać Jego pragnień, będziemy szukać tego, co jest Jego tęsknotą. Dzisiaj coraz więcej w Kościele mówi się o realizowaniu naszych pragnień, o realizowaniu naszych wizji, o spełnieniu się w Chrystusie. Jakież to odwrócenie istoty prawdziwego chrześcijaństwa. My nie realizujemy siebie, ale realizujemy wolę naszego Pana, w którym my umieramy dla siebie samych, w którym my jesteśmy gotowi ponieść wszelkie szkody ze względu na Chrystusa, żeby tylko Go zyskać i żeby znaleźć się w Nim bez naszej własnej sprawiedliwości, ale w Nim, całkowicie w Nim. Czy miłujesz Jezusa? To jest istota chrześcijaństwa. Oczywiście ważne jest, byśmy mieli biblijne credo i byśmy byli gotowi się pod nim podpisać. Ważne jest, byśmy modlili się, byśmy śpiewali, byśmy z naszych dochodów ułożyli na dzieło Pańskie. Te rzeczy wszystkie są ważne, ale jeśli nie ma w tym miłości do Jezusa, jeśli cokolwiek innego jest naszą motywacją, cóż to jest warte? Można robić, jak wiecie, te rzeczy z inną motywacją. Jakaż to jest ofiara? Czy jest to przyjemne naszemu Panu, jeśli nie kieruje nami miłość do Jezusa? Jeśli nie miłujemy Go z całego naszego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Słowo Boże mówi, jeśli ktoś nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty, anatema. To jest wyłączony. I apostoł Paweł mówi, choćbyśmy zrobili nie wiadomo jak wielkie rzeczy, wydali cały swój majątek, nawet swoje własne ciało wydali na spalenie, na ofiarę. Gdybyśmy robili nie wiadomo co dla Boga, ale byśmy nie mieli miłości, cóż to nam pomoże? Jaką to ma wartość? Mówi, jest to jak pusty cymbał, jak miedź brzęcząca. Nic nie warte. Ci trzej miłowali Dawida. Pamiętacie tą historię, kiedy zginął Jonatan, przyjaciel Dawida. I Dawid, wspominając Jonatana, śpiewał pieśń na temat Saula i Jonatana. I w tej pieśni mówi o miłości Jonatana, że jest ona słodsza niż miłość kobiet. Dawid, jak wiemy, lubił kobiety. Miłował kilka kobiet i też cieszył się z miłości tych kobiet wobec siebie. Ale patrząc na tą relację, jaką miał z Jonatanem, i to nie jest tak jak dzisiaj perwersyjni ludzie doszukują się jakiejś homoseksualnej relacji, absolutnie nic z tych rzeczy. Patrząc na to oddanie, na tą lojalność, na to poświęcenie, na tą gotowość Jonatana, by narazić dla niego swoje życie, Dawid mówi, to jest miłość, która jest cenniejsza od tej miłości, jaka jest między mężczyzną a kobietą. Co wiemy jest czymś pięknym, czymś naprawdę cudownym i niezwykle wartościowym. Ale Dawid cenił sobie bardziej tę miłość, która jest bliższa tej miłości agape, od tej miłości emocjonalnej, od tej miłości erotycznej. Dawid bardziej cenił sobie tą miłość, która tworzyła się między nim a Jonatanem i wierzę też była w sercach tych mężów wobec Dawida. Miłość, która była gotowa nastawić karku, miłość, która była gotowa całkowicie się poświęcić. I bracie i siostro, pomyślmy, jakąż ujmą dla Pana Jezusa Chrystusa jest darzenie Go bardziej jakąś pośrednią miłością. Jakąż ujmą dla Niego jest to, kiedy my nie miłujemy Go w taki sposób, jaki ci mężowie waleczni miłowali Dawida, który wiemy był pełen wad, który popełniał błędy, który nie oddał za nich swojego życia, tak jak Jezus oddał je za nas. My mamy daleko więcej do zawdzięczenia Jezusowi, niż oni mieli Dawidowi. Oni kochali Go taką miłością i byli gotowi tak dla Niego się poświęcić. Pomyślmy, jakąż to jest naganą dla nas wszystkich, których serca są obojętne wobec Jezusa, którzy owszem, chcemy korzystać z Jego zbawienia, chcemy korzystać z tych wszystkich dobrych rzeczy, które On dla nas zdobył, ale nie jesteśmy gotowi tak się dla Niego poświęcić, tyle dla Niego zaryzykować. Jakże wielu dzisiaj zadowala się daniem Mu paru drobnych monet, zadowala się przyjściem od czasu do czasu na nabożeństwo, zmówieniu od czasu do czasu jakiejś modlitwy. Ot tak, na tyle, ile nie jest to zbyt wysoka cena. Jak już się trochę gorzej czuję, to już nie idę. Jak już mi się nie chce, jestem zmęczony, to zbyt wiele, żeby się poświęcić, to zbyt wiele, żeby dać. Pomyślmy, jaka to jest ofiara. Pomyślmy, z jakim odczuciem Jezus na coś takiego patrzy. Kiedy dajemy Mu to, co nam zbywa, kiedy dajemy Mu to, co nas nic nie kosztuje, to, co nie wymaga od nas narażenia się, poświęcenia się. Prawdziwa ofiara to ofiara, która nas coś kosztuje. O tym będziemy czytali jeszcze w następnym rozdziale. Przychodzi moment, kiedy Dawid chce złożyć ofiarę Bogu. I ktoś mówi, słuchaj, ja ci dam to za darmo i ty to złóż Bogu na ofiarę. A Dawid mówi, nie, nie, nie. Ja nie będę składał Bogu ofiary, która mnie nic nie kosztuje. Ja chcę zapłacić za to pole. Ja chcę zapłacić za tą ofiarę. I dopiero wtedy ją złożę. Jako coś, co mnie coś kosztowało. Jakże niewielu ludzi rozumie tę zasadę. Jakże dzisiaj właśnie wielu ludziom w Kościele wydaje się, że to Jezus złożył tą cudowną, wspaniałą ofiarę i to wystarczy. I my teraz po prostu korzystajmy z tej ofiary, czerpmy z tego, co On uczynił. Ale my już nic nie musimy robić. My już niczego nie musimy Mu ofiarować. My po prostu cieszmy się z tego, co On zrobił. Oczywiście, cieszmy się i radujmy się, bo to jest ofiara, której my byśmy nigdy nie byli w stanie złożyć. Nikt inny nie mógł złożyć tej ofiary, jak tylko święty Boży Syn. Ale kiedy On złożył za nas swoją ofiarę i kiedy nas tą ofiarą uświęcił, oczekuje od nas, że teraz my będziemy składać siebie samych Jemu na ofiarę. Że my będziemy gotowi na trud, na wyrzeczenia, na cierpienie, na walkę w modlitwie, pełnienie dobrych uczynków, wzajemną miłość, troskę, pomoc. To są miłe Bogu ofiary, które my winniśmy codziennie składać na Bożym ołtarzu. Jeśli Go miłujemy, będziemy gotowi na ofiary. Jeśli natomiast nie ma miłości, wtedy będziemy szukali jak najlżejszej, najłatwiejszej drogi. I obawiam się, że wielu jest takich. Niewielu jest tych, którzy są gotowi składać Jemu miłe Mu ofiary, które nas coś kosztują. I drugi sposób, w jaki chciałbym spojrzeć na ten fragment, to zastanowienie się nad naszymi pragnieniami. Jakie są nasze pragnienia? Za czym my tęsknimy? Czego nam brak? Co zaspokoiłoby nas? Znacie swoje pragnienia? O czym myślimy, o czym marzymy, za czym tęsknimy? Czy pragniemy wody z betlejemskiej studni, czy pragniemy czegoś innego? Ten, który narodził się w Betlejem, obiecał spragnionej kobiecie, która przyszła w Samarii do studni, aby tam naczerpać wody, a on rzekł do niej, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Czy pragniesz takiej wody? W ostatnim dniu święta namiotów kapłan czerpał wodę z sadzawki Syloe, której nazwa znaczy posłany. I kiedy on naczerpał z niej wody, przy wtórze głośnych trąb zanosił tą wodę do świątyni, aby tam na dziedzińcu kapłanów wlać ją do srebrnego leja, po czym cały Boży lud śpiewał pochwalne psalmy ku czci Jahwe. I w tym właśnie wielkim świątecznym dniu Pan Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki żywej wody. A to mówił o Duchu Świętym. Czy my pragniemy tej wody? Czy tęsknimy za pełnią świętego Bożego Ducha? Obfitością Jego życia, Jego mocy, Jego pokoju i radości? Czy tęsknimy za czymś innym? Za czym tęsknimy? Czego my pragniemy? Czy możemy jak psalmista powiedzieć, tak jak jeleń pragnie wód płynących, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże mój? Czy to jest prawda? Czy możemy tak powiedzieć? Możemy to zaśpiewać, śpiewamy to. Pytanie jest tylko, czy pragniemy? Można to śpiewać bez pragnienia. Można to powiedzieć bez pragnienia. Można być nasyconym u innych źródeł można być napitym inną wodą, ale można to powiedzieć, że się pragnie. Ale to nie o to chodzi, żeby coś powiedzieć. Nie chodzi o to, żeby coś zaśpiewać. Nie chodzi o to, żeby sprawić jakieś wrażenie na Bogu, gdyż na Nim się nie da sprawić żadnego wrażenia. Tak jak śpiewaliśmy, On patrzy poprzez te nasze słowa i te pieśni w głąb naszych serc. On tam zagląda, On tam jest zainteresowany. Czy tam jest tęsknota, czy tam jest pragnienie, czy my rzeczywiście tęsknimy do Niego samego, do bliskości z Nim, do Jego życia, do Jego obfitości. Czy to jest naszą tęsknotą, czy to jest naszym pragnieniem, czy tęsknimy za czymś innym, czy biegamy do innych źródeł, próbujemy tam nasycić nasz głód, nasze pragnienie zaspokoić. Boży lud wielokrotnie, jak prorocy mówią, porzucał tą cysternę żywej wody, to źródło żywej wody i wykopywał sobie cysterny, studnie, które nie były w stanie zachować wody, które nie były w stanie zaspokoić ich pragnień. Jezus mówi, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki żywej wody. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Nie musisz płacić, nie musisz nie wiadomo czego zrobić. Jeśli pragniesz, skąd rodzi się to pragnienie? Pragnienie rodzi się z niezaspokajania naszego naturalnego pragnienia. Naturalne pragnienie, tak? Kiedy nie pijemy niczego, to jesteśmy coraz bardziej spragnieni. Natomiast jeśli tu się coś napijemy, tam się coś napijemy, tu coś łykniemy, tam coś łykniemy, to pragnienie się pojawia, ale ono nie jest takie intensywne, ono nie jest takie, że nas zmusza do szukania. Jesteśmy w stanie funkcjonować. Myślę, że wielu ludzi tu łyknie, tam łyknie, tu się czymś zajmie, tam się czymś zajmie, temu się poświęci, w to się zaangażuje. I jakoś to działa. Jest tam gdzieś ta tęsknota, ale ona nie jest taka silna. Ona nie zmusza nas do postu, do modlitwy, do szukania Boga. Ona po prostu gdzieś tam jest. O, chcielibyśmy więcej. O tak, czemu nie? Każdy by chciał. Ale to się nie przekłada na nasze szukanie Boga. To się nie przekłada na to, że odstawiamy wszystko i naprawdę Go szukamy. I gorliwie się do Niego modlimy, zgłębiamy Jego Słowo, pragnąc, by mówił do nas, by zmieniał nas, by nam się objawił, by nas wypełnił swym Duchem. Jakże łatwo poprzestać na takiej miernocie, na takiej płyciźnie. Pan Jezus stawia warunek, aby pić potrzebne jest pragnienie. I dlatego pytam po raz kolejny, czego pragniemy? Za czym tęsknimy? Czy ta żywa woda jest naszym największym pragnieniem, naszą największą tęsknotą? Czy też inne sprawy, inne rzeczy są dla nas ważniejsze? Jak wiemy, dostęp do tej studni Bożej, do tej studni betlejemskiej był i dla nas niemożliwy, gdyż wroga armia grzechu otaczała ją, tą studnię, ścisłym kręgiem. Jednak Bóg zdobył tę życiodajną wodę przez swoich trzech walecznych żołnierzy. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa, Słowo Boże i Ducha Świętego. Na krzyżu Golgoty wróg naszych dusz, szatan, został pokonany, rozbrojony i pozbawiony władzy nad tymi wszystkimi, którzy ulegną władzy Chrystusa, którzy poddadzą się pod Jego panowanie. Nasz grzech został tam zmyty, nasze winy odpuszczone, nasze przestępstwa opłacone drogocenną krwią Chrystusa. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, a teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. ale są usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez Jego krew, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania swojej sprawiedliwości w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. To jest dobra nowina. Przez krew Jezusa Chrystusa, przez krzyż nasze grzechy mogą być zmazane, odpuszczone. Możemy być usprawiedliwieni i mieć przystęp do Boga i do całego bogactwa Bożego. I ta dobra nowina została zapowiedziana i obwieszczona w słowie prawdy, które po dziś dzień jest zwiastowane na całej ziemi. Jak dalej pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, że on jest tym sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Boży Święty Duch ożywia to słowo, przekonuje nas, wykonuje niewidzialną pracę przemiany naszych serc i czyni nas zdolnymi do składania Bogu miłych Mu ofiar. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo Ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Albowiem czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania prawa wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. I dalej dodaje: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boga, abyście składali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa czy rozumna służba wasza. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, za Twoją miłość do nas, za Twoje poświęcenie się za nas, za to, jak wielką cenę zapłaciłeś, aby nas przywieźć do Boga, aby nas oczyścić i uwolnić z mocy grzechu, aby darować nam nowe życie. Panie, chcemy Ci dziękować i wielbić Ciebie i nie chcemy skończyć na słowach, ale wiemy, że oczekujesz miłości. I tak jak pytałeś Piotra, tak pytasz nas o naszą miłość do Ciebie. Czy naprawdę Cię miłujemy? Czy tak jak Piotr, zaprzemy się Ciebie ze strachu o własną skórę? Panie, jeśli przebaczyłeś Piotrowi, jeśli przemieniłeś Piotra, udzielając mu swego świętego ducha i czyniąc go apostołem pełnym odwagi, pełnym męstwa, gotowym, by dla Ciebie cierpieć i umrzeć. Panie, daj nam tę łaskę, prosimy. Nawet jeśli zaparliśmy się Ciebie przez nasze nieposłuszeństwo, przez danie wiary przeciwnikowi, przez uleganie pożądliwościom naszych ciał, przez uleganie ułudzie tego świata, Panie, przemień nas, przemień nasze serca, prosimy. I wlej w nas tę miłość zwycięską, tę miłość, która jest gotowa poświęcać się dla Ciebie, która szuka Ciebie, która pragnie zaspokojenia Twoich pragnień, która nie zadowala się ofiarami, które nas nic nie kosztują, ale która pobudza nas do całkowitego oddania się i posłuszeństwa Tobie i ponoszenia wszelkich niewygód, ponoszenia wszelkich ofiar, aby zyskać Ciebie, aby podobać się Tobie, aby zadowolić Ciebie, aby uczcić Ciebie, wiedząc, że godzien jest ten baranek, który za nas umarł, godzien jest chwały i czci i uwielbienia. godzien jest naszego życia, godzien jest naszej ofiary. Prosimy, Panie, przemieniaj nas i prowadź nas do takiego miejsca wiary i uwielbienia i miłości do Ciebie i miłości do braci i sióstr, w której nie są to tylko słowa, nie są to tylko piękne pieśni, ale prawdziwie nasze serca są pełne miłości, która jest tam rozlana przez Twego Ducha. Modlę się też, Panie, by w naszych sercach nie było miejsca na bezbożne pragnienia. Miłość do tego świata, umiłowanie samych siebie. Kiedy Ty, Panie, wzywasz nas, byśmy zaparli się samych siebie, byśmy znienawidzili ten świat, byśmy nie miłowali naszego życia na tej ziemi, nie miłowali rzeczy z tego świata, nie miłowali nawet naszych bliskich, ponad miłość do Ciebie, że Ty masz być naszą pierwszą miłością, że Ty masz być tym, którego miłujemy z całego serca i Ciebie pragniemy i za Tobą tęsknimy, gdyż Ty, Panie, umożliwiłeś nam zaspokojenie tego pragnienia. Ty umożliwiłeś nam dostęp do tej betlejemskiej studni, źródła życia wytryskującego ku żywotowi wiecznemu w Duchu Świętym. Panie, modlę się o każdego z nas, aby dzisiaj w naszych sercach Twój Duch sprawił tą głębszą przemianę pragnienia Ciebie, pragnienia Twojej woli, szukania Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości ponad te rzeczy ziemskie, ponad te rzeczy doczesne. Ożyw nas, Panie, Twym ożywczym tchnieniem. Przemieniaj, prosimy, nasze serca i daj nam łaskę być tymi, którzy ofiarują się Tobie jako żywe, święte, miłe Tobie ofiary. Nasze życie na Twym ołtarzu, nasze czyny, nasze słowa, nasze myśli, nieustannie chwalące Ciebie jako miła wonność wznoszące się przed Tobą, który godzien jesteś chwały. Obyśmy nie byli samolubni, obyśmy nie byli głupi, by tylko pić tą wodę, którą dajesz i zaspokajać samych siebie, nie myśląc o Tobie, Panie, i Twojej czci. Daj, Panie, byśmy rozumiejąc, jak wielką ceną zostaliśmy kupieni, nie marnowali naszego życia na tej ziemi, ale poświęcili je całkowicie Tobie i czcili Ciebie każdego dnia we wszelkiej myśli, wszelkim słowie i dobrym czynie. Prosimy, dopomóż nam, zapieczętuj to słowo w naszych sercach i daj nam łaskę być Jego wykonawcami przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.